Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat ostatniego rozdziału drugiego listu Piotra. Apostoł Piotr, wszyscy wiemy, kim był, kim dla nas jest apostoł Piotr. A więc był to jeden z uczniów Chrystusa, apostoł. Jak wiemy, był to człowiek bardzo gorliwy, chętny do działania. A potem się okazało, że nie znał samego siebie i zawodził, na przykład gdy trzeba było potwierdzić, tak, znam tego człowieka, którego w tej chwili Sanhedryn przesłuchuje. Znam go. Jestem dumny z tego, że go znam. Ale właśnie Piotr przestał być dumny i mówi, nie znam tego człowieka. Nie wiem, o kim mówicie. Więc taka słabość go nagle ogarnęła przy ognisku, gdy jakaś dziewczyna go zapytała, a inni tam siedzący przy ognisku podczas tej nocnego przesłuchania sądu nad Jezusem się odbywało. I właśnie apostoł Piotr, który później gorzko płakał, też i później był w Wieczerniku i przeżył z innymi chrzest Duchem Świętym, czyli Duch Święty w niego wstąpił, napełnił, mówili innymi językami i potem Piotr jest zupełnie inny w Dziejach Apostolskich. I są jego dwa krótkie listy. I pierwszy list ma 5 rozdziałów, drugi list, który pisze, ma 3 rozdziały. I jak się kończy właśnie ten trzeci rozdział tego drugiego listu? Z tym, że wcześniej przypomnę, o czym mówiliśmy 30 czerwca, właśnie z tego psalmu, że oko Pana spogląda na ludzi i jest przychylne tym, którzy się z Bogiem liczą. 7 lipca mówiliśmy, Chrystusa poświęcajcie w swoich sercach. To właśnie apostoł Piotr tak pisze w pierwszym liście, w 3 rozdziale, aby Chrystus był w naszych sercach poświęcony. Więc każdy osobiście musi dać miejsce Chrystusowi w swoim sercu. To jest chrześcijaństwo. Nie ma chrześcijaństwa bez ludzi, którzy nie mają w swoich sercach Chrystusa. Po prostu dla Piotra to była sprawa prosta. Ale on to pisał w atmosferze prześladowań, gdy trudności sprawiano chrześcijanom. I stąd on tam pisze, żeby być zawsze gotowym do obrony swojej wiary, swoich przekonań, by się wytłumaczyć z nadziei, zobaczcie, mamy się tłumaczyć, ale z łagodnością i szacunkiem. Mając czyste sumienie, nas spotwarzają, ale my się spokojnie i szacunkiem tłumaczymy. Taką Piotr ma etykę w tej chwili i nam proponuje. I w niedzieli ostatniej mówiliśmy o tym, że mamy być z Bogiem skonfigurowani. A więc tego samego rodzaju ja muszę być, jakiego rodzaju jest Bóg. I stąd, gdy Pan Jezus się miał narodzić, to Izajasz, 7 wieków przed Chrystusem jeszcze, zapowiadał, że różdżka, a więc coś delikatnego, wyjdzie z pnia. Nie jakiś korzeń, nawet nie pień, ale jakaś taka delikatna różdżka wyrośnie. I pęd z korzenia Isajego, z tego rodu przez Boga przewidzianego, wyda owoc. Ale dlaczego? I właśnie Jezus na ziemi był z Ojcem w niebie skonfigurowany dlatego, że Duch Ojca, Duch Jahwe, był nad Nim, był w Nim. Spoczął na Nim, napełnił Go. Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. A więc 6 uzdolnienia w takich 3 parach. Mądrość i rozum, i wyjaśnialiśmy troszkę. A więc rada i moc, więc wiedzieć, co zrobić, ale też mieć zdolność tego wykonania. A też i poznanie, które nadyma, ale połączone z bojaźnią Bożą sprawia, że mamy właściwą postawę i to, co mówi nam w modlitwie pańskiej, bądź Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi, wtedy my spokojnie z Bogiem, tacy sami, skonfigurowani, możemy tę wolę w niebie odczytywać, z nią się zgadzać i ją na ziemi wykonywać. I to właśnie ma robić pojedynczy człowiek, ma robić chrześcijanin. I dzisiaj apostoł Piotr nam chce powiedzieć właśnie w tym 18 wersecie, czyli kończącym już jego listy: wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. I zauważcie, o czymś Piotr mówi wcześniej, bo jest wyraz raczej. My teraz tego nie widzimy. Ja celowo nie pokazuję, abyśmy mogli najpierw pomyśleć na tym zdaniu ostatnim, które on kończy. I co jest wcześniej? O czym mówi wcześniej, skoro tu mówi raczej? I co mamy robić? Mamy wzrastać, a więc rozwój. Cały czas ma być dojrzałość, rozwój. Mamy w czym wzrastać? Duch mądrości i rozumu, a więc w rozumie i w mądrości, tak? W mocy, tak? Spójrzcie, tamten sześcioraki duch, który w nas spoczywa, on sprawia, że będziemy chcieli wzrastać w łasce. A co to jest łaska? Tak powiem krótko, przychylność. Po prostu ktoś, kto ma władzę, kto ma możliwości, jest mnie przychylny i dzięki tej przychylności ja mogę zrobić to i owo, osiągnąć to i owo. I co jest potrzebne, ażebym z tej łaski skorzystał? Dość dużo pokory, by uznać, że jestem w potrzebie, by przyjść, poprosić, by wziąć, a potem podziękować. Dość dużo pokory jest potrzeba. Ale ta przychylność dawana jest w Jezusie Chrystusie. Łaska za łaską jest nam dawana, mówi nam Ewangelia Jana. I właśnie ta przychylność za przychylnością cały czas jest nam dawana, ale przez kogo? Jeśli jest to dobry ojciec, troskliwy ojciec, to syn czy córka nie odczuwają, że jest to jakaś łaska. Ja, gdy byłem mały, to w swojej hardości mówiłem łaski bez. I machałem ręką i trzaskałem drzwiami. Ale właśnie gdy mamy właściwą atmosferę tego łaskodawcy, że tak powiem, to zupełnie nie odczuwamy tego. Nie czujemy się poniżeni. I właśnie musimy w tym wzrastać. I w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale poznawanie w znaczeniu bliskość. Nie chodzi o wiedzę intelektualną. Gdy pierwszy rozdział Biblii mówi, że Adam poznał Ewę, żonę swoją. Ten wyraz hebrajski oznacza, on przeniknął. Zespolili się razem. I poznać, ten hebrajski wyraz yada oznacza przeniknąć do głębi, a więc bliskość. I teraz chcielibyśmy spojrzeć na kontekst. Wzrastajcie w tym wszystkim ze względu na. I spójrzmy na pierwsze dwa wersety, jakie nam daje apostoł Piotr. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. I tu jest dużo ciekawych myśli, ale oczywiście nie będziemy wszystkich analizować, bo mamy tylko pewien jedną koncepcję, jedną myśl dzisiaj. I chcę na nią uwagę zwrócić. Drugi list. A więc apostoł Piotr im znów pisze, aby coś im przypomnieć, coś im powtórzyć. Grecy mówili, że czas wymazuje tak, jakby był zmywaczem. A więc czas wszystko wypłukuje, wymazuje i trzeba przypominać, trzeba powtarzać. Apostoł Paweł, nawet pisząc do Filipian, mówi, że nie przykrzy mi się, gdy wam przypominam, powtarzam, bo to jest dla was zabezpieczeniem. Więc powtarzanie, przypominanie nie jest czymś niewłaściwym, bo by utrzymać w czujności wasze prawe umysły. I właśnie gdy ja sobie to czytałem, to mnie zastanowiło prawy umysł. Cóż to może znaczyć, że prawy umysł? Kto z nas ma prawy umysł? Niech podniesie rękę. A więc sprawa nie jest taka prosta, żebyśmy mogli od razu odpowiedzieć. I tam w oryginale ten wyraz prawy raczej oznacza czysty. Czysty, czyli przesiany, bez domieszek, bez plew. Czysty, jak kryształ jest czysty, albo też jest czymś uszkodzony, zabarwiony i nie jest tak czysty, jak być powinien. A więc umysły niczym nie zanieczyszczone. Jak wiemy, cały czas toczy się bitwa o nasze umysły. Gdy o tym wiemy, to jeszcze jest lepiej, jak to powiedzmy w systemach totalitarnych, to każdy wie, jaka jest ideologia ta niebezpieczna i każdy ma już swoją ścieżkę, aby się odtruwać, aby się nie poddawać. Ale dzisiaj nawet nie wiemy, kto nas w co wrabia i kto nas urabia. Dzisiaj naprawdę nie wiemy. Dopiero ktoś mądry musi nam uwagę na to zwrócić. A więc zachować czystość umysłu to nie jest takie proste. W tamtym przypadku chodziło o pewną herezję, o pewne złe podejścia, niewłaściwe podejścia, gdy chodzi o religijność, o Pismo Święte. I stąd apostoł Piotr w drugim wersecie pisze: mamy pamiętać na słowa, na przekaz, który wcześniej mówili prorocy, a więc ludzie słowa. Wyraz prorok to znaczy bardziej kaznodzieja niż przepowiadacz przyszłości. Kaznodzieja, więc człowiek słowa, który przekazuje słowo od Boga na dzisiaj. I na przykazania Pana, ale nie dekalog, nie. Na przykazania przekazane nam przez apostołów, a więc dekalog uduchowiony, dekalog zastosowany już w nowym wydaniu, czyli w Chrystusie Jezusie. Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. Bo treścią Biblii jest Chrystus. Nie wiedza, lecz Chrystus. Stary Testament Chrystusa jako Mesjasza zapowiadał. Ewangelie mówiły o Jezusie, a apostołowie nauczali o Jezusie. Zapowiedź, Jezus mówił i potem o Nim nauczano. I właśnie w tych warunkach, a więc w pierwszych wiekach, w pierwszym dziesięcioleciu po Chrystusie, czy dziesięcioleciach po Chrystusie, lata 60., 70., właśnie coś się dzieje i spójrzmy na następne wersety, 3 i 4, i apostoł Piotr na to reaguje. Wiedzcie przede wszystkim o tym, że w dniach ostatecznych, a więc Piotr już widział, że jego dni, ich dni są ostateczne, a to dopiero była przecież druga połowa pierwszego wieku, co dopiero dzisiaj. Przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Chcemy uwagę zwrócić, że Piotr reaguje na coś, co wtedy się działo w kościele, w zborach, wśród chrześcijan. Ale nie mieli żadnych struktur, po prostu mieli wspólnoty, gminy, takie spotkania, jak my mamy w tej chwili, nieformalne, oczywiście w warunkach takie, jakie im umożliwiało okoliczności. I wśród nich właśnie się przejawiali ludzie, którzy w tym przypadku byli szydercami, drwili sobie, kpili. A z czego kpili? Chrześcijanie mówili, że Jezus wróci, bo dopiero co poszedł. Apostołowie widzieli, a Piotr przecież jest tego świadkiem, gdy odchodził do nieba i anioł mówi, że on wróci. Jakbyście go widzieli, że odchodzi, tak też nie wróci. Więc Piotr był pewny, że za jego życia Jezus powróci, by całą ziemię, tak powiem zwięźle, wziąć we swoje władanie. Więc czekał. I o tym apostołowie mówili. O tym w zborach mówiono. I tak mija lat 10, 15, 20, 25. To jest cała epoka. I przychodzą, mówią, ha, 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 Piotrze, no. I ty mówiłeś, co, wróci? I mu pokazują, prawda, zyk, 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 nie, nie wróci. I się śmieją. Piotr głosi kazanie, a tamten siedzi z tyłu i się śmieje. Piotrze, co ty bredzisz? I właśnie w takich warunkach, a musimy wiedzieć, że na nabożeństwach synagogalnych tam wszyscy mówili, tam był gwar, harmider. Tam nie była taka cisza, że jest mówca i jest cisza, bo nie wypada coś powiedzieć. Tam wszyscy mówili. Każdy coś mówił do Boga, każdy coś... Był jakiś komentarz, ktoś się pytał, ktoś komentował. Tam cały czas była interakcja. I przypuszczalnie nabożeństwa pierwszych chrześcijan też miały ten charakter. A więc tam łatwo było zdania swoje wypowiadać. I właśnie w tych atmosferach, czy w tej atmosferze, w tych wydarzeniach wszystkich, gdy oni mówili, nasi ojcowie zasnęli i nie przyszło, świat się nie zmienił, jak był, tak jest. Jezus, gdy przyjdzie, niczego nie zrobi, bo w ogóle nie przyjdzie. A więc zaprzeczali, że przyjście Jezusa jest rzeczywistością. Z tym, że postępowali według własnych pragnień. Wyraz porządliwość znaczy pragnienie, ale pragnienie zabarwione złem, jakąś złą intencją. Dlatego też apostoł Piotr im odpowiada w wierszach 5 i 6 i niżej. I mówi tak. Oni nie zauważają, przeoczają, że od dawna były niebiosa i ziemia, które z wody i przez wody, przez wodę powstały mocą Bożego Słowa. A więc żywioł, woda, ziemia, to wszystko mocą Słowa Bożego, czyli duchowy czynnik. Bóg jest duchem i stworzył materię, która jest nam potrzebna. I przez co świat ówczesny był wodą zalany, zginął. Jest to mowa, nawiązanie do potopu. Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Więc tu można byłoby teraz dużo mówić, ale oczywiście nie będziemy tego rozwijać. Jaki był tok myślenia Piotra, bardzo interesujący. Dlaczego powołuje się na wodę, na ogień. Ciekawe rzeczy, ale oczywiście nie będziemy teraz tego robić. Ale jedna myśl, która Piotrowi przyświeca. Słowo Boga. Kiedyś Bóg, gdy ziemia była bezkształtna, w ciemności pogrążona, powiedział, niech stanie się światłość. I koncepcja światłości, która była w Bogu, nagle stała się rzeczywistością w tym chaosie. A więc Bóg swoim słowem tworzy rzeczywistość tam, gdzie jej nie ma. Tę rzeczywistość zmienia. A więc wtedy było stworzone przez Boga i mocą tego samego słowa będzie i zniszczone podczas dnia sądu i zagłady bezbożnych ludzi. A więc nie myślcie sobie, szydercy, że świat jest niezmienny. Świat jest zmienny. I tu mówi o wodzie, o potopie, a w wierszu 7 mówi o ogniu. I Piotr ma takie przekonanie, że tamten świat przez wodę był zniszczony, ten świat będzie zniszczony przez ogień. Spójrzmy na wiersz 7. Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa są zachowane dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I tu można byłoby wiele powiedzieć ciekawych rzeczy, z których, gdy patrzymy na Piotra, byśmy się dowiedzieli, że Piotr patrzy na przyszłość oczami Starego Testamentu. Dlatego, że Joel przepowiedział czasy, gdy się ukaże na niebie, na ziemi krew i ogień, słupy dymu. Psalmista mówi o Bogu, który się przechadza w ogniu pochłaniającym. Izajasz mówi o płomieniu ognia pożerającego. Nachum mówi o wzgórzu i spaleniu, o stopieniu się wzgórz i spaleniu się ziemi. A Malachiasz mówi, że dzień Pana będzie podobny do rozpalonego pieca. I te wszystkie opisy mają pewien obraz. Obraz grozy, pożogi. Z tym, że Chrystus, jeśli przyniósł ogień, to nie ten fizyczny. Ogień, który ma rozpalić ludzkie serca, ogień Ducha Świętego, żar wewnętrzny. Bóg, jeżeli jest zainteresowany człowiekiem, to nie według obrazów Starego Testamentu, ale według tego, co w Chrystusie przyniósł. Przyniósł Słowo. Jezus jest Słowem i ma nastąpić nowe niebo i nowa ziemia. I stąd biblijny pogląd na świat jest taki, że to, co Bóg tworzy, jest niezniszczalne. Kiedyś mówiliśmy, że człowiek jest niezniszczalny, bo w człowieku mieszka cząstka Boga, czyli duch człowieczy. I człowiek, jego ciało odchodzi, jego aktywność psychofizyczna znika, ale duch do Boga wraca, który go dał. I ten człowiek cały czas jest, dla Boga istnieje. Świat, który Bóg tworzy, jest również nieprzemijający. I stąd, patrząc na te obrazy, musimy myśleć o Jezusie Chrystusie i o Bogu, który ma swój sposób zbawienia człowieka przez Słowo. A więc skupmy się teraz na tym, na czym Piotr się dalej skupia w wierszu 8 i 9. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi waszej uwagi, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. I Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość wobec nas względem was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do upamiętania lub opamiętania się. I tu właśnie Piotr chce posilić ich umysły, serca uspokoić. Stary Testament mówił o strasznym dniu, mówił o zniszczeniu, o grozie. Nie mówił nic o zbawieniu, o ratunku. Chrystus, Bóg w Chrystusie stąpił jako Zbawiciel i On chce człowieka uratować, a nie zniszczyć. Jeśli już ogień, to nie dla człowieka, ale dla diabła i jego aniołów. Pan zwleka, Pan czeka, aby nikt nie zginął, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, by wszyscy się opamiętali. I stąd apostoł Piotr wprowadza dla tych szyderców pewne pojęcie. Względność czasu. Dla Boga czas ma inną wartość, inne znaczenie niż dla człowieka. 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, mówi nam Psalm 90. A więc względność, gdy chodzi o czas. Bóg inaczej na wszystko patrzy. I to, gdy On zwleka, to nie to, że On się spóźnia. Dla nas 5 minut i może już być wszystko po czasie. Bo umowę trzeba było podpisać do godziny tej i tej. Ktoś się spóźnił minutę, już umowa jest nieważna. Dla Boga to wszystko ma zupełnie inne znaczenie. Jest względność jak 1000 lat, jeden dzień. Dla nas jeden dzień jest wiecznością, a dla Boga 1000 lat jest mgnieniem. I właśnie Piotr to wprowadzając mówi, na czas trzeba patrzeć jako na możliwość. Bóg opóźnia według nas, On ma swój czas, On wie, kiedy ten czas ma się skończyć, On ma długie periody, okresy, bo On daje szansę pokuty, szansę nawrócenia, bo nie chce, by ktokolwiek zginął. Bóg się nie kocha, nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, już Ezechiel o tym mówił. Bóg chce, by wszyscy ludzie przyszli, doszli do zbawienia, do poznania prawdy. A więc Piotr mówi do tych szyderców: nie patrzcie na Boga swoimi myślami, swoim zegarkiem, ale On ma zupełnie inne kryteria. I to jest bardzo ważne, gdy patrzymy na werset 10. To jest bardzo ważne. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Z takich słów używa Piotr, dlatego że tak właśnie mówili prorocy Starego Testamentu. A więc to wszystko, co jemu było znane z tych opisów, on to teraz przywołuje. Ale Nowy Testament mówi o Dniu Pana dla Izraelitów, o strasznym Dniu Pana. I tutaj mam bardzo dużo wersetów wymienionych, że Dzień Pana będzie okrutny, pełen srogości, płonącego gniewu. Ziemię obróci w pustynię, grzeszników wytępi. I takich tekstów tu mam kilkanaście wymienionych, teraz ja będę ich czytał, ale cały Stary Testament w takim duchu właśnie mówi. I Chrystus nie ma zamiaru ubierać się w szatę Jana Chrzciciela i z siekierą przyjść i wyrąbywać drzewo i je spalić. Pamiętamy, Jan Chrzciciel mówi, że od korzenia to drzewo będzie wytępione i spalone. Chrystus przychodzi jako Zbawiciel, a więc te obrazy niedosłownie trzeba brać. One sprawiają wiele trudności, gdybyśmy chcieli brać je dosłownie. Ale trzeba je wziąć to, o co chodzi Piotrowi. Z trzaskiem przeminą, to wyrażenie nam mówi, że jakby to miało być coś takiego bardzo, bardzo no, kruchego, ulotnego, jak się drewno suche, stare drewno pali, deski palą, z trzaskiem szybko się robi popiół z tego. Ale Żydzi wiedzieli, że po tym strasznym dniu przyjdzie złoty wiek. I prorocy Starego Testamentu, opisując bardzo dużo srogości, gniewu, zniszczenia tej ziemi, mówią o złotym wieku i bardzo niewiele o tym złotym wieku mogą coś powiedzieć w szczegółach. Nie wiedzieli, jak się ten wiek pojawi. I właśnie w Jezusie Chrystusie on się ma pojawić, ten nowy wiek. I ten nowy wiek się pojawił, pojawił wtedy, gdy Chrystus na ziemię wstąpił. To był już nowy wiek, nowa era. Gdy na Golgocie umierał, to właśnie był dzień sądu. Sądu nad nami, sądu nad diabłem, nad grzechem. Gdy wstał z martwych, to była właśnie dalsza odsłona nowego wieku. Gdy się ukazywał uczniom przez 40 dni, to była kolejna odsłona nowego wieku. Gdy wstąpił na niebiosa i widzieli go, kolejny krok, odsłona nowego wieku. Gdy wylał Ducha Świętego w dzień 50 i mówili innymi językami, osób 120, nowy wiek. Gdy Piotr szedł do kościoła, do świątyni i pieniędzy nie miał przy sobie, a żebrak 40 lat nie chodził, a więc taki nieszczęśnik i nie mógł go uraczyć żadnym miedziakiem, ale mówi nagle: nie mam pieniędzy, nie wziąłem, zapomniałem, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa wstań i chodź. I nagle człowiek zaczął chodzić. To jest nowy wiek. A więc Bóg wkroczył w nasz stary wiek. Wkroczył przez Jezusa Chrystusa i stworzył nowy wiek w sercach tych, którzy wierzą. Dlatego też nas nie interesuje, kiedy przyjdzie Jezus. Nas interesuje to, aby nowy wiek był już moim udziałem. Żeby Chrystus jako Król Królów był moim królem w moim sercu. Bo czy ja umrę za godzinę, czy za 50 lat, to jest wszystko jedno. Czy On przyjdzie za 5 minut, czy za 1000 lat, wszystko jedno. Ja teraz już chcę być w nowym wieku w Jezusie Chrystusie. I w tym duchu apostoł Piotr pisze ten cały rozdział. I spójrzmy na wiersze 11 do 14. On, przywołując tamte obrazy ze Starego Testamentu, z grozy, mówi tak: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, bo tak wierzycie. Przecież ci szydercy byli na pewno Żydami, bardzo mocno osadzeni w swojej doktrynie i mówi, skoro to wszystko ma zginąć, jakimiż wy być powinniście w świętym postępowaniu pobożności? Nie chodzi tylko o to, by szabatu przestrzegać. Nie chodzi o to, by tylko taką czy inną tradycję trzymać, utrzymywać, a żyć sobie po swojemu, jak mówił Jezus, jak groby pobielane, z zewnątrz piękne, a wewnątrz pełne tego wszystkiego, co jest w grobach. On mówi, jakimi powinniście wy być, bo jest nowy wiek, bo władca nowego wieku, Chrystus, już wstąpił, jest i On chce zamieszkać w tobie, we mnie. Groby chce zamienić na pałace, na świątynie. Jeśli oczekujecie i gorąco pragniecie tego dnia, gdy stopnieją, gdy się wszystko to zniszczy, gdy będzie tyle problemów, to dalej spójrzmy na wiersz 13. Bo oczekujemy nowej ziemi, nowych niebios. To starajmy się, umiłowani, starajmy się, abyśmy przez Chrystusa byli znalezieni bez skazy, bez nagany w pokoju. Teraz jest istotne. Nie przyszłość. Przyszłość jest wyzwaniem. Przyszłość nas mobilizuje. Ale teraz jest najważniejsze. Nowy wiek już się zaczął w Jezusie Chrystusie. Już jest, jeszcze się nie ujawnił. Nie ma jeszcze tego przyjścia Jego i nowej ziemi, nowych niebios. Ale na starej ziemi, pod starymi niebiosami, żyje nowy człowiek. I to jest myśl apostoła Piotra. Zobaczcie, jak pięknie ten człowiek, przecież w końcu rybak, niewykształcony, to Paweł mógłby takie i pisał takie rzeczy. Ale on właśnie, jak pięknie to wszystko usiłuje im powiedzieć. Tu na ziemi teraz właśnie mamy być ludźmi moralnymi i pobudza ich, aby się nie poddawać temu, że pomarli nie ma, minęło tyle lat, a więc obojętność. Jedz, pij, wesel się, nie będzie Jezusa. Ja tak wypisałem sobie nagrobki, jakie były właśnie wtedy wśród pogan. Poganie, którzy uważali, że nie ma przyszłości żadnej. Na nagrobku taki jest napis. Byłem niczym, jestem niczym. Dlatego ty, który żyjesz, jedz, pij i wesel się. Albo inny nagrobek. Kiedyś nie miałem życia i teraz go nie mam. Nie zdaję sobie z tego sprawy i nic mnie to nie obchodzi. Dlatego, że uważali, że człowiek idzie do ziemi, zgnije i nic nie ma. A więc dał napis, nic mnie dalej nie obchodzi. Ale to wywołuje w nas brak sensu, zagubienie. Dlatego też apostoł Piotr w 15 wersecie i niżej, on nawiązuje do ludzi, którzy przekręcają Pismo Święte. I stąd on powiada, cierpliwość naszego Pana. To, że zwleka, co jest według was wielkim uchybieniem, to wiedzcie, że ta cierpliwość jest ratunkiem. Jak Paweł, nasz brat, w swojej mądrości pisał i we wszystkich listach się wypowiada, ale niektórzy ludzie przekręcają, niewykształceni, niezbyt umocnieni, to właściwie wyraz niewykształceni, nie chodzi o wykształcenie w sensie formalnym, ale po prostu ludzie, którzy są niedouczeni, mała wiedza. A najwięcej krzywdy robi mała wiedza. Niezbyt umocnieni, przekręcają ku własnej zgubie. A więc poznać Jezusa osobiście. Nie o Jezusie się dowiedzieć. Ktoś nam opowie o Jezusie, ja wiem o Jezusie. Czy znam Jezusa? Nie, nie znasz Jezusa. Znasz opowieść o Jezusie, ale nie znasz Jezusa. Przyjdź do Niego i zapoznaj się z Nim osobiście. A więc nie można wtedy być człowiekiem, który się zdaje na cudze słowa, ale trzeba mieć własne, bo wtedy będziemy lekceważyć. Będziemy też i przekręcać Boże Słowo. I apostoł Piotr i Paweł też na ten temat piszą, że Bóg powstrzymuje swoją rękę, dlatego że daje możliwość do pokuty, do zmiany życia, do poprawy życia. I stąd wersety ostatnie już, 17 i 18, Piotr właśnie mówi, dlatego wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, umysł prawy, ludzie nieprawi, a więc ludzie o umysłach zanieczyszczonych. Abyście się nie dali wyprzeć ze swego mocnego stanowiska, raczej wzrastajcie w łasce i w poznaniu Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. A więc Chrystus jest treścią, Chrystus jest sensem, Chrystus jest teraźniejszością i przyszłością. My się mamy rozwijać w korzystaniu z Jego łaski, przychylności, a więc trzeba mieć z Nim łączność bezpośrednią, codzienną, w poznawaniu, a więc znów codzienność z Nim i z naszego mocnego stanowiska nie dać się wyprzeć. Ja pamiętam szok, jaki przeżyłem kiedyś, lat temu ponad 30, gdy chodziło o pewną wierność w małżeństwie. To była dla mnie szokująca sprawa. Pozwólcie, że przywołam sobie te obrazy. Był jakiś film francuski, gdy były wybory lokalne do samorządów i gdy partia, nie będę już mówił jaka partia, tam była komunistyczna, ale już teraz nie będę chodził w szczegóły, jak wiemy we Francji komuniści tam mieli dużo wtedy do powiedzenia. A więc gdy pewna partia chciała zdobyć większość w mieście i pewnego przywódcę, który był ateistą. Obsmarowali przez to, że spreparowali orgię seksualną w jego wydaniu, a właściwie w wydaniu jego żony. I to były czasy, jeszcze lata 50., 60. Dzisiaj byłoby to proste. A żeby to zrobić, to trzeba było naprawdę wykonać wiele pracy, podobnie jak i teraz, zrobić zdjęcia, pobrać dzisiaj z internetu, żeby było bardzo łatwo, ale musieli zrobić zdjęcia jego żony, zdjęcia też takich scen erotycznych na takich różnych imprezach i głowę, twarz tej jego żony wkomponować. I to było tak trudne. Dzisiaj jest bardzo proste. To dzisiaj chłopiec zrobi w byle programie. To było trudne. Jakiś student to wymyślił, właśnie rzucił obraz tutaj, rzucił obraz drugi, nałożył i zrobił takie ujęcia, takie zdjęcie, że nie było śladu. I gdy oddał im ten materiał, ci właśnie ludzie z tej partii go zabili go, żeby nie było świadka. I rano, gdy miały w niedzielę być wybory, w całym mieście rozrzucili właśnie gazetę i na pierwszym stronie ta znana kobieta jest w takiej sytuacji. Szok. I wyborcy mają iść wybierać. Szok. Wiecie, to było przejmujące. I potem, gdy robią przesłuchania, żandarmi wezwali ją, wezwali jego, bo tam były pewne inne jeszcze wątki. I pokazują mu i mówią, że była wtedy i wtedy, robiła to i to i tak dalej, i tak dalej. I on nie wiedział, bo nie byli razem. Taki wybrali czas, że on nie miał żadnego alibi, nic nie było. On tak siedzi, ja patrzę, ten ateista. Siedzi i nic nie mówi. I w końcu, gdy oni już użyli wszystkich argumentów, oprócz fizycznych, nie bili go, to była rozmowa. W końcu kandydat, na którego głosowano i wybory przegrał oczywiście. I w końcu mówią, żeby coś powiedział. On mówi, ja jej wierzę. Tylko tyle. Pomyślałem sobie, ateista, jaką ma głęboką wiarę. Tak był pewny swojej żony. I gdy potem się zeszli, to nie musieli sobie niczego wyjaśnić. Gdy po 2 latach się okazało, że to była intryga, że znaleziono zwłoki tego studenta, znaleziono również i pewne materiały, które to wszystko, i dopiero wtedy stworzono film na autentycznych wydarzeniach. I oczywiście wtedy dopiero ukarano i tak dalej, wszystko się odbyło, ale mi chodziło właśnie o tę postawę tego człowieka. Mocne stanowisko. Tak był pewny swojej żony, że nie wiedział, jak to się stało, że jest ona tam. Nie wiedział. To było tak prawdopodobne, że nikt nie przypuszczał, że można coś takiego zrobić. Dzisiaj to by każdy wiedział, że ale wtedy to były inne czasy. I właśnie to mocne stanowisko, tak znać Chrystusa i tak być pewny w sytuacjach dramatycznych, w sytuacjach na Golgocie, Pan Jezus umiera i stoją szydercy, ha, ha, ha. Już 1000 lat wcześniej psalmista o tym mówi, że będą ryczeć byki z Baszanu, będą się śmiać ze mnie, naigrywać. Psalm 22 na przykład. Izajasz 700 lat przed Chrystusem też o tym jest powiedziane, że będą szydzić. I mówią, ha, 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 Bogu zaufał, niech go Bóg ratuje. Zejdź z krzyża, udowodnij. A tam wyraz zaufał znaczy zawierzył Bogu, zawisł. Bo zaufać znaczy też i porwać się na rzecz niemożliwą, ale to jest akurat zawisł. Zejdź z krzyża. A Jezus spokojnie, Ojcze, w Twoje ręce polecam mego ducha. A więc to mocne stanowisko. Skąd wziąć to mocne stanowisko? I właśnie apostoł Piotr, tu pisze. Miejcie się na baczności, a więc bądźcie chrześcijanami, ludźmi ostrożnymi. Znasz drogę, tą drogą jest Jezus. Znasz to, co jest najważniejsze, masz pieczęć w swoim wnętrzu, nie na zewnątrz, we wnętrzu, to jest pieczęć Ducha Świętego. A więc bądź teraz ostrożny, by nikt tobie tego nie odebrał. Dalej pisze, że mocne stanowisko, czyli mamy pewne niezmienne podstawy, jesteśmy absolutnie pewni. Są rzeczy niezmienne, są rzeczy sztywne. A więc sztywne jest to, że Chrystus jest moim Zbawicielem. Grzechy moje przebaczył, ja mu je wyznałem, przebaczył i nigdy ich nie wspomni. Powiedział, że nie wspomni, to nie wspomni. Jest moim Panem. A więc to są rzeczy trwałe, pewne, jak tamten Francuz, polityk, swojej żonie ufał. Po 20 kilku latach małżeństwa miał pewność, że to niemożliwe, żeby ona to zrobiła tam gdzieś na basenie, żeby tam byli, nigdy w życiu. Bez żadnych podstaw racjonalnych, tylko przeświadczenie, nic więcej. Taka właśnie ma być nasza wiara, gdy chodzi o Chrystusa. Chrystus jest naszą treścią życia, czymś stałym, a my się z kolei rozwijamy. A więc jest tutaj coś sztywnego, stałego. Tą sztywnością jest to, że mąż kocha żonę, i kocha niezależnie od tego, jakie są okoliczności, jest pewny. Ale ta sztywność nie jest usztywnieniem śmiertelnym. Ona jest dynamiczna. Dlaczego ta sztywność jest dynamiczna? Bo przeżywamy cud. Cud miłości. I ateista przeżywa cud miłości. Cud zaufania, zdolności zaufania. Czytałem ostatnio takie opracowania właśnie, gdy ateiści pisali o swojej wierze. Że muszą wierzyć. Muszą wierzyć w to, w co nie wierzą. Muszą wierzyć tak mocno, by nie wierzyć. Cały czas musi być pewny swoich postaw, bo inaczej to by mu byle kto je rozmył. A więc jest to cud pewności, cud wiary. Ale w naszym przypadku jest to cud łaski, czyli Bożej przychylności. Oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, z Nim się liczą. Jest to cud poznania Jezusa Chrystusa. I wielki budynek czy potężne drzewo mogą wysoko się wznosić. Gałęzie mogą być rozłożyste, ale i budynek musi mieć fundament i drzewo musi mieć korzenie. I właśnie apostoł Piotr chciał to wszystkim powiedzieć. Ludzie nieprawi mają swoje pomysły, swoje koncepcje, ale wy się ze swego mocnego stanowiska nie dajcie wyprzeć. Wiem, komu zawierzyłem. Raczej się rozwijaj. Wzrastaj w tej łasce. Przeżywaniu cudu poznawania Jezusa Chrystusa. A Jemu niech będzie chwała teraz i na wieczne czasy. I Bóg wie, co zrobić z tym światem, co zrobić z grzesznikami, jak to będzie. My nie wiemy i wiedzieć nie musimy. Spotykamy ludzi, którzy chcą dokładnie wiedzieć, co jest po drugiej stronie i się chcą... Po co? Ty się dowiedz, co dzisiaj masz zrobić. Dzisiaj Jezus Chrystus powinien być moim Panem i moim Zbawicielem. To jest rzecz dla nas najistotniejsza, a przyszłość Bóg ma w swoich rękach. Chcemy powstać i chcemy razem porozmyślać teraz w modlitwie. Chcemy oczy nasze zamknąć, będzie nam się łatwiej skupić i trochę porozmyślać o tym, o czym do nas Słowo Boże dzisiaj mówiło. Panie, dziękujemy Ci za apostoła Piotra, że powołałeś takiego człowieka niepewnego, człowieka, który się zawiódł. Ale Panie, dziękujemy Ci, że Ty na jego przykładzie, na przykładzie innych, pokazałeś, że w starym wieku może przyjść nowy wiek. Na starej ziemi może powstać nowa ziemia. Stare życie się może przemienić w nowe życie. I Panie, każdy grzesznik może stać się człowiekiem świętym, dlatego że Chrystus w nim go uświęci. I Panie, dopomóż każdemu z nas, abyś był najważniejszy w naszym życiu. Bo Twoja łaska jest lepsza niż moje życie. Tak, Panie, Twoja łaska, Twoja przychylność jest wartościowsza niż moje życie. I Panie, dziękuję Ci za tę łaskę, którą dajesz każdemu z nas i dzisiaj, i w tej chwili.